To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają
Michał Żółdrzyński i Michał Kolanko.
Piątek, 5 dzień kwietnia, a zarazem ostatni dzień kampanii wyborczej przed wyborami do samorządów. Zarazem z Michałem Kolanko zaprosimy Państwa na podsumowanie. Zastanowimy się nad tym, co nas w tej kampanii zaskoczyło, co nas rozczarowało, co nam się bardzo podobało, a co się nie podobało, a także na żywo relacja z trasy. Michał Kolanko podróżuje tym razem z politykami trzeciej drogi, którzy urządzili maraton przedwyborczy. Zapraszam na Polityczne Michałki. Halo, halo, Michale, czy się słyszymy, bo jesteś w trasie?
Tak jest, słyszę cię głośno i wyraźnie.
Ja ciebie słyszę również. Zaraz może porozmawiamy o tym, co widziałeś w trasie, co widziałeś w tak zwanym terenie, ale najpierw cię chciałem zapytać, dobiega końca chyba najdziwniejsza kampania samorządowa, którą ja pamiętam. Coś cię w niej zaskoczyło?
Myślę, że można powiedzieć tak, że jednak zaskoczyło mnie trochę, chociaż nie powinno, to jak bardzo kalendarz zabił kampanię samorządową w kampanii samorządowej. Czy w ogóle kampanię w kampanii, bo wydaje się, że...
Poziom cukru w cukrze, poziom kampanii w kampanii.
Poziom kampanii w kampanii był relatywnie niewielki, z tego względu, że po pierwsze wszyscy chyba byli, są dalej zmęczeni po wyborach do parlamentu. Mówię to w sensie takim sztabowo-organizacyjno-technicznym, ze wszystkich stron, tak, że wynik wyborów do parlamentu był na tyle ważny, że koalicja rządząca musiała się przystosować do rządzenia, a...
I to pół roku temu były te emocje, teraz już raczej było zmęczenie po tych emocjach.
Tak, zmęczenie i tak, a tylko do końca PiS musiało się przyzwyczaić do tego, że jest w opozycji. I to wszystko się nałożyło na samą kampanię samorządową, która rzeczywiście była zawartość tej kampanii w kampanii. Zawartość samorządności w samorządzie była niewielka i to mnie jednak, skala tego wydrenowania mnie jednak trochę zaskoczyła.
Masz rację, bo rzeczywiście, co było ważniejsze, wydarzenia kampanijne czy 100 dni rządu Donalda Tuska, to co opowiadaliśmy Państwu 2 tygodnie temu. Co było ważniejsze, dyskusje na temat ustroju samorządów, czy też komisje śledcze. Oczywiście komisje śledcze są ważne, ponieważ jeżeli doszło do nieprawidłowości, trzeba je wyjaśnić. Natomiast to ta polityka centralna dominowała nieustannie nad tematyką samorządową.
Zdecydowanie tak. Nawet w Platformie Obywatelskiej czy w Koalicji Obywatelskiej, o czym pisaliśmy, też był taki swego rodzaju niedosyt Donalda Tuska w terenie. Ten niedosyt Donald Tusk w ostatnich dniach zapełnia, tak, jeżdżąc po Polsce, zaczął od Krakowa, wczoraj Śląsk, dzisiaj kolejne punkty i też wspólny wiec, wspólne spotkanie z Rafałem Trzaskowskim w Warszawie. Ale to też jest zrozumiałe, bo sprawy są też dalej idące niż oczywiście kwestie samorządu, kwestie bezpieczeństwa. Ta znamienne chyba dla całej tej kampanii była ta deklaracja Donalda Tuska w trakcie spotkania w Krakowie, gdzie Donald Tusk zapowiedział nową, tak jak to zrozumiałem, inicjatywę dotyczącą bezpieczeństwa, która ma zapewnić Polsce jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa. Donald Tusk nie podał szczegółów, no ale zabrzmiało to bardzo poważnie. I to było w trakcie wiecu, gdy jednocześnie Donald Tusk wsparł Aleksandra Miszalskiego i bardzo ostro skrytykował Łukasza Gibałę w Krakowie, czyli dwóch w zasadzie najpoważniejszych konkurentów w tamtych lokalnych wyborach, więc myślę, to o kampanii mówi wszystko. Też moje obserwacje z trasy, że tak się wyrażę, też pokazują, jak bardzo kalendarz, tak jak mówiłem, zabił kampanię w kampanii, kampanię samorządową w kampanii samorządowej. Chociaż ona w niektórych miejscach, takich jak Kraków, Wrocław, była bardziej taką klasyczną kampanią. Trochę też w Warszawie było takiej klasycznej kampanii, ale niewiele.
Michale, mówiłeś o tej inicjatywie bezpieczeństwa. Wcześniej kilkakrotnie premier Donald Tusk nawoływał do takiej uważności polityków i krajowych, i międzynarodowych, związanej uważności z sytuacją zbliżającej się albo możliwej konfrontacji zbrojnej. Na słynnym wystąpieniu w Bukareszcie mówił, że to są czasy przedwojenne. Potem to wzmocnił w zeszłym tygodniu wywiad w Gazecie Wyborczej i kilku innych europejskich gazetach z tym samym przekazem: więcej pieniędzy na zbrojenia, więcej armii, silniejsza mobilizacja polityczna w celu wsparcia Ukrainy, więcej pieniędzy na zbrojenia i tak dalej, i tak dalej. To oczywiście jest coś, co nie ma nic wspólnego z samorządami. No, samorządy ewentualnie zawiadują schronami, ale jak rozumiesz ten przekaz Donalda Tuska, nie tylko w kontekście wyborów samorządowych? Dlaczego premier tak mocno ostrzega, tak mocno podkreśla temat wojenny?
No myślę, że z kilku przyczyn. Jedna wydaje się dosyć oczywista i nie ma nic wspólnego z polityką, no bo wydaje się, że dzisiaj rzeczywiście sytuacja jest dramatyczna, jeśli chodzi o wojnę. Może nie dramatyczna, ale na pewno zła po tym, jak Republikanie w Kongresie, a konkretniej w Izbie Reprezentantów zablokowali, czy blokują ten pakiet wsparcia dla Ukrainy. To jest jeden powód, na pewno wynika z przyczyn obiektywnych po prostu, tak się wydaje. Co do powodów politycznych, no to można oczywiście spekulować, czy to nie jest taka próba generowania tego efektu flagi, takiego permanentnego efektu flagi, i nie tyle w kampanii, co w ogóle w polityce. Natomiast na pewno też Donald Tusk chce pokazywać w ten sposób, i że ma przełożenie na globalne, europejskie media i polityków. W jakimś sensie to jest pewnie też rywalizacja z tej kohabitacji z Andrzejem Dudą, który w tym tygodniu wysłał list do przywódców NATO w sprawie finansowania obronności.
Polecam na rpp.pl świetny komentarz Artura Bartkiewicza, który analizuje, do kogo tak naprawdę Andrzej Duda zaadresował swój list. Jego teza taka: to wcale nie są przywódcy państw za granicą, to jest gra na użytek wewnętrzny, ponieważ co wytknął Artur Bartkiewicz, prezydent, zbyt eufemistycznie określił stosunek Amerykanów. No, byłeś wtedy w Stanach z Andrzejem Dudą. Sukcesem jego misja promowania zwiększenia wydatków no nie skończyła się w Stanach Zjednoczonych, a z jego wystąpienia wczoraj wynikało, że prawie wszyscy mówili brawo z tego powodu.
Trudno się z Arturem Bartkiewiczem nie zgodzić. Tak jak wspomniałem wcześniej, jest w ramach tej kohabitacji rywalizacja na polu bezpieczeństwa i z tego też pewnie częściowo wynikają słowa Donalda Tuska. No ale sytuacja jest naprawdę poważna, tak? Tutaj można spekulować czy dyskutować o aspektach politycznych, o tym efekcie flagi, no ale widać kolejne działania rządu, koalicji rządzącej, no w tej sprawie, jeśli chodzi o obronę cywilną, tak, jeśli chodzi o przygotowania na wielu płaszczyznach dotyczące właśnie obronności, czy modernizacji armii, czy Wojsk Obrony Terytorialnej, to robi wicepremier Kosiniak-Kamysz, na wielu płaszczyznach, tak jak mówiłem, więc no, sytuacja jest rzeczywiście poważna, no i to kładło się w jakimś sensie też cieniem na dyskusję o samorządności, o tym, co dalej z małymi ojczyznami, która ta dyskusja zresztą toczy się też na łamach życia regionów, naszego samorządowego dodatku.
A na pierwszej stronie piątkowej Rzeczpospolitej Młyn apel, aby w tę niedzielę triumfowały samorządy i idea samorządności, a nie partie czy komitety. Bez partii, bez komitetów oczywiście nie ma polityki, ale samorządy służą przede wszystkim mieszkańcom, a nie interesom większych czy mniejszych partii politycznych.
Tak, to prawda, i szkoda trochę, że w tej dyskusji samorządowej, w tej kampanii, bez kampanii samorządowej, tak mało było realnie dyskusji no właśnie o sprawach samorządu, ale nawet nie tylko o sprawach, co o jego przyszłości, bo samorząd oczywiście bardzo się Polsce nam wszystkim udał, jako jedna z reform, kluczowych reform w ostatnich kilkudziesięciu latach. No ale też są przed nim liczne wyzwania, chociażby wynikające i z transformacji energetycznej, i z kwestii dotyczących absorpcji środków unijnych, zrównoważonego rozwoju, i to nie tylko mówimy tutaj o dużych miastach, ale też małych i średnich miejscowościach, też depopulacji średnich i małych miast, wyzwaniach związanych z turystyką, z kontrolą nad turystyką, może bardziej wieloma innymi sprawami, tak oczywiście z rynkiem.
No właśnie, bo o tym są tak naprawdę te wybory, mimo że tego w kampanii było najmniej.
Było relatywnie dużo dyskusji w Warszawie o kwestiach mieszkaniowych, co próbowała narzucić wicemarszałek Biejat. No ale sama lewica też w tej kampanii samorządowej uderzała przecież w tony dotyczące światopoglądu, tak? Czyli kwestie związane z aborcją i nie tylko, mobilizując w ten sposób, czy mając nadzieję na mobilizację własnego elektoratu. Ale takie mam wrażenie po rozmowach też w tym tygodniu ze sztabowcami ze wszystkich stron, jak zwykle, że panuje duża niepewność, że tak się wyrażę, co do wyniku tych niedzielnych wyborów, że trudniej może nawet niż kiedyś mierzyć te nastroje, mimo tego, że teoretycznie tych źródeł danych jest bardzo wiele, że to, o czym mówiliśmy wcześniej, że kampania do Sejmu wydrenowała i zmęczyła i na wszystkich poziomach trochę wyborców, w pewnym sensie też zapewne jakoś też sztaby polityków, sprawia, że no jest ten stan niepewności przed niedzielnymi wyborami, a nie mam żadnych za to wątpliwości, że natychmiast po ogłoszeniu wyników exit poll, czy oczywiście po ogłoszeniu wyników, będzie trwać rozgrywka o ich interpretację, i to w ramach koalicji rządzącej, w ramach PiS, w ramach też w jakimś sensie Konfederacji.
I tu od razu a propos sporu o interpretację, 21:30 w niedzielę na żywo. Michał Kolanko i Michał Szułdrzyński zaproszą Państwa na specjalne wydanie Politycznych Michałków na żywo, bo właśnie tę interpretację będziemy starali się znaleźć. Michał, jedź dalej, bo przerwałem Ci w celach autoreklamy.
Tak, będziemy na szybko, na gorąco, na bieżąco dawać nasze, jak to się mówi teraz popularnie, hot take'i wyborcze. Oczywiście te dane będą spływać z całej Polski, pełny obraz będzie dopiero po kilkunastu godzinach, ale już coś będzie można...
Temu ostateczne wyniki były po 48 godzinach.
Tak, no wybory samorządowe to taka dygresja, też kiedyś wiązały się z tą historią o ich nieważności, tak? W 2014 roku słynna ta sytuacja, która...
Książeczką wyborczą, która
no, nie powtórzała się oczywiście później z różnych względów, ale cały czas gdzieś to tkwi w pamięci. Więc myślę, że będzie rozgrywka wewnątrz samej koalicji na pewno. To jest bez dwóch zdań, bo natychmiast po wyborach do samorządów ruszy, czy ona w zasadzie już ruszyła formalnie, kampania europejska. No i wydaje się, że coraz więcej mówi się o kampanii prezydenckiej, coraz więcej gdzieś w przestrzeni publicznej krąży takich dyskusji, kto będzie kandydatem koalicji, czy na pewno Trzaskowski i tak dalej, i tak dalej. Także będzie o czym mówić już o 21:30, ale oczywiście przez najbliższe dni, tygodnie, aż do wakacji, do 9 czerwca, czyli w zasadzie do końca roku szkolnego. Tej polityki będzie bardzo dużo, mimo tego pewnego zmęczenia, wypalenia, jeśli chodzi o emocje. No i będzie też dużo rzeczy działo się w Sejmie, tak? W przyszłym tygodniu przecież ma być pierwsze czytanie wszystkich czterech projektów dotyczących aborcji.
Bez wątpienia tych emocji nie będzie nam brakowało. Michale, chciałem się ciebie zapytać jeszcze o to, czy coś w tej kampanii cię rozśmieszyło albo szczególnie zasmuciło?
Myślę, że rozśmieszyło mnie niewiele rzeczy, natomiast na pewno warto odnotować jedną rzecz, taką
samą. Nie debata prezydencka warszawska, ale jedź dalej.
Z tej mechaniki kampanijnej wynika, że teraz po prostu te plakaty wyborcze, które są takie memiczne, że tak się wyrażę, to kiedyś były po prostu plakatami wyborczymi, które które były, ich zasięg był ograniczony do samych lokalnych wspólnot, gdzie one były rozwieszane. A ponieważ teraz wszystko dzieje się i w tej przestrzeni realnej, i w tej przestrzeni, nazwijmy to umownie, wirtualnej, no to, nawet plakat wyborczy z najmniejszej gminy czy lokalnej społeczności, który kiedyś nigdy by nie wyszedł poza tą gminę, no teraz staje się niemalże tematem ogólnokrajowym, oczywiście na tej płaszczyźnie takiej memiczno-memicznej, tak?
To prawda, śmiesznych plakatów było sporo w tej kampanii.
To taki był przerywnik troszeczkę, mam wrażenie, od tych no, emocji, o których mówiliśmy wcześniej, no i tego, no jednak, przykro to mówić, ale jednak wszechogarniającego poczucia, no, że jest ten stan przedwojenny, tak jak mówił Donald Tusk.
Chciałem cię jeszcze zapytać o to, jak twoim zdaniem kilka innych wydarzeń o charakterze niesamorządowym wpłynęło na tę kampanię. No, na przykład spór z ambasadorem Izraela, bo jeżeli można, właściwie on był bohaterem tego, mimo że przecież sprawa dotyczyła tragicznej śmierci polskiego obywatela w Strefie Gazy, ale ona bardzo mocno wpłynęła na politykę. To był podstawowy temat polityczny ostatnich trzech dni kampanii wyborczej. O wojnie już trochę mówiliśmy, ale ona też wpływała, ona też powracała, też były rozmaite pomysły. No przecież była ta rakieta, która na 39 sekund wpadła w polską strefę powietrzną, przestrzeń powietrzną. Tak, czyli właśnie relacje z Izraelem, kwestie wojenne. Równocześnie mieliśmy no, niezłe odczyty gospodarcze, inflacja poniżej 2%. Jak tłumaczył nasz redakcyjny kolega Krzysztof Kowalczyk, miało to związek z morderczą wojną pomiędzy największymi sieciami handlowymi, które konkurowały ze sobą do tego stopnia, że ceny żywności spadły, co się nie zdarzało od wielu miesięcy. No, plus kwestia właśnie aborcji, bo tak jak wspomniałeś, to nie samorządy decydują o aborcji, a mimo to był jeden z głównych tematów kampanii, tych tematów politycznych w czasie kampanii, no bo to nie jest temat kampanijny. Jak te dodatkowe zewnętrzne tematy wpłynęły na to, co się dzieje politycznie?
Ciekawą obserwację, jeśli chodzi o spór, ten, o którym mówiłeś w pierwszej kolejności, miał galopujący major, komentator, bloger, który zauważył, że no w zasadzie wszyscy się zjednoczyli w tym oburzeniu na ambasadora. I to jest jedna ciekawa obserwacja, ale mam poczucie, że ten spór nie ma bezpośredniego przełożenia na taką partyjną politykę, tak? Że dlatego, że on też tak bardzo wykracza, tak jak zauważył galopujący major, poza te bańki i poza jednoznacznie polaryzację polityczną, że on przez to paradoksalnie jest tematem i zabrał tlen jeszcze bardziej kampanii samorządowej, wydarzeniom właśnie z nią, z samorządnością związanymi, ale moim zdaniem jakiegoś takiego bezpośredniego, jednoznacznego na dzisiaj wpływu nie miał.
Ale właśnie, bo to jest bardzo ciekawa rzecz, na którą zwróciłeś uwagę. To zabrało tlen innym tematom. Przepraszam, brutalne, cyniczne pytanie. Kto mógł ten konflikt najbardziej zdyskontować politycznie? Mateusz Morawiecki, który krytykował ambasadora, Donald Tusk, który w swoim wpisie w mediach społecznościowych, ale też podczas wystąpień, o których mówiłeś, się adresował swój wpis do ambasadora izraelskiego, ale też do premiera Netanyahu. Prezydent Andrzej Duda, który podczas wystąpienia, o którym już mówiliśmy, mówił, że największą przeszkodą w dobrych relacjach polsko-izraelskich jest izraelski ambasador. Jarosław Kaczyński, który mówił, że generalnie polityka polska wobec Izraela po 1989 roku była pasmem katastrof, za wyjątkiem czasów rządów PiSu. I gdyby on dzisiaj rządził, wydaliłby pana Jakuba Aliwnę. Jak to nie na samorządy, ale w ogóle na ogólną sytuację polityczną, komu jest w stanie dodać, a komu odjąć punktów?
No sam to zauważyłeś niedawno, że Prawo i Sprawiedliwość ma niejakie kłopoty z dyskontowaniem tej sytuacji, no bo ma swoją historię. To jest daleka już dzisiaj teoretycznie przeszłość, ale jednak...
2018, największy kryzys w relacjach polsko-izraelskich i polsko-żydowskich w związku z ustawą o IPN, nowelizacją ustawy. Tak jest.
Wydaje się, że obserwowaliśmy, tak jak mówiłem, taką mobilizację przeciwko ambasadorowi opinii publicznej, skanalizowaną nomen omen przez rozmowę w Kanale Zero. To jest też dygresja, że to jest kolejna taka głośna rozmowa w Kanale Zero, tak? Zastanawialiśmy się kiedyś, na ile ten projekt ma szansę się utrzymać po tym wywiadzie z prezydentem Dudą, tym wtedy wypowiedzi prezydenta o Krymie, tak, która była też globalnie cytowana, ma się szansę utrzymać w takim przebiciu. No, ten wywiad z ambasadorem na pewno pomaga w takim utrzymywaniu się w centrum uwagi. To myślę, że zwłaszcza telewizje, tak, muszą brać to coraz mocniej pod uwagę, jak dzisiaj wygląda ten ekosystem medialny, który się wydaje się, że start Kanału Zero ten ekosystem trwale zmienił. Co do samej polityki, no to premier Tusk też nie miał specjalnie nawet wyjścia, tak? I musiał się tak wypowiedzieć, jak się wypowiedział. Zresztą to koresponduje trochę z naszą tezą sprzed kilku miesięcy o tym, że premier Tusk w wielu sprawach się pozycjonuje inaczej niż chciałaby to ta może najbardziej liberalna część jego liberalnej bańki, tak? Że potrafi w wielu sprawach pójść pod prąd.
Właśnie, jest tych spraw coraz więcej, prawda? Bo były plotki, że premier był bardzo zły na ogród Saski, na odbudowę Pałacu Saskiego na tyłach ogrodu Saskiego, czy na początku tej osi Saskiej. Ale równocześnie wiemy, że to tak naprawdę było bardzo ciekawym zagraniem nie samego ministra Bartłomieja Sienkiewicza, ale w ogóle Platformy Obywatelskiej. I wypowiedzi na przykład o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. One też całkowicie wyłamywały się z tej, nazwałbym to, takiej lewicowo-liberalnej politycznej poprawności, którą można by się było spodziewać po Platformie Obywatelskiej.
Ale też znając Donalda Tuska już jakiś czas, tak, ja obserwowałem jego pierwszą kampanię, którą obserwowałem, była kampania w terenie w 2011 roku, w pierwszy Tuskobus, tak? Tak, to było 13 lat temu już, jak spoglądam na kalendarz. No to Donald Tusk ma takie wyczucie chwili i wyczucie tego, co jest aktualnie trendem, a co nie, co jest falą, na którą trzeba wskoczyć i może nawet ją troszeczkę tym surfowaniem wzmocnić, a co nie. No i ewidentnie kwestia granicy, co pokazywały sondaże, no to jest taka fala, w której z którą trudno się mierzyć i iść pod prąd, mówiąc, że no, trzeba otworzyć granicę, tak? No, trudno sobie to wyobrazić, gdy najważniejsze jest bezpieczeństwo. Donald Tusk to doskonale rozumie, a co więcej ma siłę, żeby to przeforsować, tak? No, nie ma specjalnie głosów krytyki Donalda Tuska za podejście do granic, przynajmniej publicznie, tak? Prywatnie takich rzeczy się czasami słyszy, ale publicznie w zasadzie tego nie ma. Tak jak
no, gdzieś tam czasem po stronie lewicowych aktywistów praw człowieka.
Tak, po tej stronie, ale mówimy
rozczarowanie się pojawia.
O Platformy i o samej Platformie. Tusk może przesuwać te nomen omen granice na wielu polach i w zasadzie nie usłyszy krytyki, przynajmniej w tej chwili, tak? Jak będzie za, nie wiem, jak będzie za 5 lat, czy za 4 lata przy kolejnej kampanii do Sejmu, za 3 w zasadzie, przepraszam, to oczywiście tego nie wiemy, ale dzisiaj Tusk ma też na polach europejskich dużą siłę przebicia, no i to po prostu wykorzystuje, wzmacniając te trendy i to centrum, o którym kiedyś też pisał w książce, czy w zasadzie mówił w wywiadzie z Ann Applebaum, wzmacniać tą grę o centrum, to centrum, to centrum sam rozumie.
Michale, ostatni sondaż przedwyborczy, który pojawił się w sieci, to znaczy w przestrzeni naszej, to Ipsos dla Tok FM, oko PRES, 29 PiS, 28 Koalicja Obywatelska, czyli dokładnie na odwrót niż wynik sondażu Opinia 24 dla TVN 24, który został upubliczniony we czwartek. Natomiast oba te sondaże wczorajszy i dzisiejszy pokazywały trzecia droga 11%. Czy patrząc na reakcję wyborców trzeciej drogi, jak jeździsz dzisiaj z panami Hołownią i Kosiniakiem-Kamyszem, obserwując, relacjonując dla Rzeczpospolitej ten ostatni ich kampanijny wysiłek, czy widzisz jakieś reakcje obywateli, które by sprawiały, że uważasz, że wynik trzeciej drogi będzie lepszy albo gorszy, albo czy widzisz w samych liderach tego tworu politycznego, jakim jest trzecia droga, jakiś drive, jakiś taką mobilizację, czy jakąś taką energię, która sprawia, że myślisz, że ten wynik będzie inny?
Myślę, że po pierwsze tak, warto umiejscowić całą sprawę w kontekście. Jestem obecnie w Zamościu. Wkrótce ruszamy ponownie jako dziennikarze w trasę z Szymonem Hołownią. Jeździmy z Szymonem Hołownią od wczoraj, wczesnego poranka. Ta trasa zabrała nas z Warszawy przez Wieliczkę właśnie do Zamościa, gdzie było też wspólne spotkanie Szymona Hołowni z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem w trakcie konwencji w bardzo ważnym strategicznie regionie dla trzeciej drogi, czyli w województwie świętokrzyskim, konkretniej w Skarżysku Kamiennej. No i tych obserwacji jest kilka. Po pierwsze, jeśli chodzi o ten drive, to na pewno jest optymizm wśród polityków trzeciej drogi, liderów. Myślę, że sam Szymon Hołownia jest w bardzo dobrej politycznie formie, doskonale sobie radził w tych wszystkich spotkaniach z wyborcami, w tych trudnych rozmowach czasami wczoraj w tej trasie, bo to nie tylko miłe zdjęcia, degustacja lokalnych przysmaków, jak w Wieliczce, czy inne tego typu przyjemności, ale też trudniejsze rozmowy, tak, na przykład o kwestie praw kobiet. Taka rozmowa też była wczoraj na kampanijnej trasie. I to myślę, że Szymon Hołownia i Władysław Kosiniak-Kamysz są w bardzo dobrej formie i też było czuć się na tej konwencji w Skarżysku Kamiennym, że ta energia w trzeciej drodze jest, zwłaszcza, jak mówiłem, w tym strategicznie ważnym województwie świętokrzyskim. To jedna obserwacja. Druga, że jest tak jak w tym raporcie, o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, nadzieja zdemobilizowanych, że ci wyborcy, z których...
Raport Fundacji Batorego, który opisywałeś.
I ci wyborcy, którymi my rozmawialiśmy jako dziennikarze, bo przy takich okazjach, na tych spotkaniach, na tych wszystkich ryneczkach, w rozmowach bezpośrednich jest szansa nie tylko zobaczyć, jak to kandydaci sobie radzą, albo przynajmniej liderzy, to oczywiście Szymon Hołownia nie kandyduje w tych wyborach i tak jak mówiłem, radzi sobie doskonale też w tych trudniejszych rozmowach, ale też co czują ludzie, o co pytają. Ta trasa Szymona Hołowni wczoraj była niemal wyłącznie, była też znakiem w zasadzie właśnie przedsiębiorczości, składki zdrowotnej, oczywiście też bezpieczeństwa, no ale wszędzie się pojawia ten postulat przedsiębiorców dotyczący składki zdrowotnej, tak? Tego, żeby w ogóle przedsiębiorcy apelowali do Szymona Hołowni, rozmawiali z nim o tym, żeby było im, apelowali do niego, żeby było im łatwiej. I on też o to zapewniał, że trzecia droga będzie się o przedsiębiorców bić, między innymi poprzez zmianę w składce zdrowotnej, ale nie tylko. I to myślę, że wczoraj dobrze na tej trasie trzeciej drodze zagrało, przynajmniej właśnie od tej strony, którą my racjonowaliśmy, czyli od strony Szymona Hołowni. On jest generalnie bardzo dobrze przyjmowany, tak? No ale też są trudne pytania, jako aborcje, bo jeden z wyborców w województwie świętokrzyskim właśnie na tej trasie w miejscowości Daleszyce, to jest miejscowość właśnie w województwie świętokrzyskim, no zapytał Szymona Hołownię, niedaleko Kielc, zapytał Szymona Hołownię, bo dobrze pamiętam, to brzmiało tak, dlaczego się pan odwraca tyłem do praw, do kobiet? No i tutaj była rozmowa, która skończyła się mniej więcej takim stwierdzeniem u Szymona Hołowni, że najważniejsze jest referendum, z jego punktu widzenia, że referendum przekona prezydenta. To były te argumenty, które znamy też z przestrzeni publicznej, ale tak jak mówiłem, bardzo sprawnie wyłożone i miałem też takie poczucie, że nie było na koniec takiej atmosfery bardzo negatywnej, tak, że mimo tego, że ów wyborca miał swoje podejście, no to też został po prostu wysłuchany i może nie przekonany, ale przynajmniej dostał argumenty polityczne za referendum. No i taki jest nastrój właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, tak jak pokazał ten raport, takiego oczekiwania na kolejne decyzje gospodarcze i nie tylko rządu, że wyborcy no, rozumieją, że jest dopiero 100 dni, że nie wszystko da się załatwić, że mają jeszcze taki kapitał nadziei na to, że będą kolejne decyzje, które pomogą właśnie przedsiębiorcom, pomogą jeśli chodzi o transformację energetyczną. Wczoraj Szymon Hołownia zapowiedział, że dzisiaj, czyli w piątek rano, nagrywamy w piątek rano, że dzisiaj minister Pełczyńska na Łęczy przedstawi taki program pożyczkowy dla samorządu dotyczący transformacji energetycznej. No i to wszystko się łączy w to właśnie hasło tej nadziei na poprawę sytuacji. Ten kapitał zaufania do koalicji moim zdaniem jest. A sama trzecia droga liczy po cichu na to, że jest niedoszacowana w sondażach. PSL w wyborach samorządowych w zasadzie zawsze było mniej lub bardziej niedoszacowane. I liczy też na swoich kandydatów i kandydatki, tak, którzy są rozpoznawalni w tych małych ojczyznach i do sejmików, i na inne szczeble samorządu, których nie znamy po prostu pracując na co dzień w Warszawie, a których Szymon Hołownia czy Władysław Kosiniak-Kamysz intensywnie na tych konferencjach prasowych promują. No i ta trasa 48-godzinna kończy się w Łomży, takim wspólnym live'em Hołowni i Kosiniaka-Kamysza. No bo jest też poczucie, że trzecia droga się sprawdza, że w samorządach to jest właśnie miks tej świeżości kandydatów i kandydatek, na przykład Małgorzaty Szostak, która jest kandydatką w sejmiku województwa mazowieckiego, nie mazowieckiego, tylko małopolskiego, która nie była wcześniej zaangażowana w działalność polityczną, a była zaangażowana, jest zaangażowana w działalność wolontariacką, jak to powiedział Szymon Hołownia, krew z krwi, kość z kości, DNA z DNA ruchu obywatelskiego Polska 2050, no oczywiście z doświadczonymi kandydatami, kandydatkami PSL-u na różnych szczeblach samorządu. I na to trzecia droga liczy, że to wszystko razem, to przesłanie do przedsiębiorców i to przesłanie dotyczące też bezpieczeństwa, samorządności jako takiej, połączy się w ten lepszy, niż nie pokazują niektóre sondaże, wynik. Ale powiedzmy sobie też szczerze, że ogólnie to gdyby wynik wyborów był taki jak w tym sondażu, o którym mówiłeś na samym początku, no to byłoby jednak bardzo poważne ostrzeżenie pod adresem samej koalicji. Myślę, że mogłoby wywołać w niej samej pewne napięcia, czy wzrost tych napięć. No ale to zobaczymy oczywiście w niedzielę, albo raczej już w poniedziałek.
To zobaczymy i o tym będziemy mówili również w specjalnym wydaniu Politycznych Michałków. Przypominam, zapraszam Państwa serdecznie, 21.30 na żywo na rp.pl.
Też podsumowanie całej tej 48-godzinnej trasy, tak jak wspominałem, jesteśmy jako dziennikarze w drodze od czwartku wczesnego poranka, od 7 rano do dziś, do piątku w nocy.
A do samej ciszy wyborczej do 24 zapraszamy na rp.pl na najświeższe i ostatnie analizy, podsumowania, rozmowy z kandydatami dla mieszkańców Warszawy, szczególnie rozmowa wideo z Tobiaszem Bocheńskim, wcześniejsza rozmowa z Magdaleną Biejat, wcześniejsza też rozmowa z Rafałem Trzaskowskim, wszystkich kandydatów najważniejszych odpytaliśmy, zapraszamy na nasz do naszego serwisu. Teraz z Państwem się żegnamy. Dobrego weekendu, miłej ciszy wyborczej i do usłyszenia na żywo o 21.30 w tę niedzielę 7 kwietnia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia.
Do usłyszenia.
Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.